Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przed mikrofonem Radia Rodzina witamy serdecznie księdza Dariusza Dąbrowskiego z kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. Ksiądz nie jest po raz pierwszy w Kaliszu, bo głosił już tutaj rekolekcję o świętym Józefie, ale dzisiaj ksiądz przybywa do Kalisza, aby właśnie mówić w temacie zupełnie innym. Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym, żeby ksiądz naszym radiosłuchaczom opowiedział o sobie, skąd ksiądz przybywa.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Już rzeczywiście nie pierwszy raz się słyszymy. Wielką przyjemnością i wielkim zaszczytem dla mnie było głoszenie konferencji podczas rekolekcji narodowych przygotowujących do poświęcenia świętemu Józefowi naszej ojczyzny. Jestem w tej chwili w Grodzisku Wielkopolskim. Tam tworzymy nową wspólnotę filipińską, nową kongregację od ponad roku. Jest tam nas trzech kapłanów, Filipinów i kleryk. I tam w parafii Farnej ksiądz arcybiskup Gondecki powierzył nam tę parafię. No i mamy nadzieję stworzyć tam nową kongregację filipińską.
Do Kalisza dzisiaj, do sanktuarium, tutaj Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, przybył ksiądz, aby mówić o orędziu. Orędziu, które ciągle jeszcze jest mało znane w Polsce, ale są grupy jak ta tutaj działająca przy sanktuarium, która jakoś wprowadza w życie orędzie płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Ksiądz jest propagatorem tego orędzia w Polsce. Jak to się stało, że ksiądz właśnie zainteresował się, czy księdzu zlecono, aby propagować to orędzie, o którym za chwilę powiemy?
Często tak jest, że w życiu przychodzi nam robić rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Ja po raz pierwszy zetknąłem się z tym tematem, z orędziem, pewnie będąc w podstawówce w latach 80. Chyba wtedy moja mama nową książeczkę musiała kupić, bo wiem, że miałem taką z tym obrazkiem Matki Bożej płomienia miłości w ręku. Prawdopodobnie coś z niej przeczytałem, niewiele zrozumiałem. Potem otrzymałem, już będąc księdzem, miałem też ją na swojej półce i nieraz musi coś przeleżeć wiele lat na półce, aż zaintrygowany także jakimś tematem, już pamiętam, chyba czytałem o obietnicy nowego zesłania Ducha Świętego i to mnie jakoś zaintrygowało i tak w ten sposób poznałem ludzi z Budapesztu, z Centrum Płomienia Miłości, wnuka Elżbiety Kindelman, która otrzymała to orędzie. Pojechaliśmy tam z pielgrzymką z naszego oratorium gostyńskiego wtedy, gdzie przebywałem. Potem na nasze zaproszenie oni przyjechali do Polski. Na Świętej Górze były rekolekcje poświęcone płomieniu miłości. I tak to się zaczęło. Potem znowuż parę lat pauzy, aż na prośbę wydawcy z wydawnictwa Esprit stałem się koordynatorem wydania, polskiego wydania tych orędzi, które są dosyć długie, bo książka ma ponad 470 stron.
Księże, kim była ta wybrana przez niebo wizjonerka? Na pewno nie była zakonnicą.
Była matką sześciorga dzieci. W ogóle cała historia życia Elżbiety Kindelman jest bardzo poruszająca, bo będąc młodą 17-letnią dziewczyną wychodzi już za mąż, ale prędzej, mając 11 lat, traci obojga rodziców. I wcześniej wychodzi za mąż, ma sześcioro dzieci. Wcześniej zostaje wdową, bo mając 33 lata już jest sama, z sześciorgiem dzieci na głowie w komunistycznych Węgrzech. Ma wykształcenie tylko podstawowe, więc ciężko musi pracować w fabryce. Był taki etap, że nawet na dwóch etatach. Trudno sobie nawet to wyobrazić, mając sześcioro dzieci i dwa etaty, ale po to, żeby ich utrzymać. Nigdy nie mogła dostać się do szkoły, chciała poprawić swoje wykształcenie. Przecież wiemy, że za socjalizmu to lud pracujący był wspierany. Ona nigdy nie mogła dostać się do szkoły. I po wielu, wielu latach Pan Jezus przypomni jej tę sytuację, kiedy usłyszy Jego głos w swojej duszy, w swoim sercu i powie jej, czy pamiętasz, jak chciałaś dostać się do szkoły? I ci odmówiono, mówi, tak, pamiętam. Za każdą tą odmową stałem ja, bo nie chciałem, byś była w innej szkole, jak tylko w mojej. To był już proces, który był potrzebny do przygotowania Elżbiety do tego, żeby w wieku 48 lat, kiedy ma poczucie takiego zupełnego wypalenia, dzieci już są dorosłe, ona jest w trzecim zakonie karmelitańskim, więc niby o swoją duszę, o swój wzrost duchowy dba, ale czuje się zupełnie wypalona. Wszystko dla niej już jest bez sensu. Wyniszczona życiem, wdowa, a przecież jeszcze nie stara. Moglibyśmy powiedzieć klasyczny przykład wypalenia wieku średniego, ale u niej to nie był proces psychologiczny, ale głęboko duchowy, bo to był właśnie moment, w którym była przygotowana do tego, żeby usłyszeć ten wewnętrzny głos, najpierw Chrystusa, a rok później, w 1962 roku, głos Matki Bożej, która już podczas pierwszego orędzia przekazuje jej tajemnicę płomienia miłości i rozpala nią tym płomieniem jej serca. Więc najpierw musiała być Elżbieta wypalona, aby potem mogła zostać zapalona.
Te przeżycia mistyczne, tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, rozpoczęły się w 1961 roku i trwały do 1981 roku, więc dosyć długo, jak na objawienia. I właśnie, tu mam pytanie, czy mówimy o objawieniach czy lokucjach?
W przypadku Elżbiety wydaje się, że chodzi o lokucje, więc nie jest to długo. Mamy też przecież nasz polski przykład, no siostra Faustyna, tu mamy zarówno objawienia, jak i wewnętrzne lokucje, ale przecież spisane w dzienniczku. Mamy bardzo ostatnio popularny dziennik duchowy pod tytułem Świadectwo Alicji Lęczewskiej, gdzie mamy klasyczny przykład lokucji, a więc wewnętrznego głosu, gdy ktoś jest w stałej relacji z Panem Bogiem czy z Matką Najświętszą. Można by powiedzieć, że wiele osób tak ma, że to nie jest, no na pewno nie jest to zjawisko powszechne, że co drugi niech się zgłosi, ale znowuż nie jest to na tyle zjawisko nieznane Kościołowi. No, jeden z najsłynniejszych kapłanów, którzy mieli lokucję, no to jest ksiądz Stefano Gobbi. Mamy więc w przypadku Elżbiety przykład wewnętrznych lokucji spisanych w jej dzienniku duchowym i to dla niej był osobista historia wzrostu, choć miała świadomość, ponieważ pisała to na polecenie Pana Jezusa, że także inni kiedyś będą z tego korzystać. Ale tak samo miała przecież święta Faustyna. Ona też pisała tylko pod posłuszeństwem, że to kiedyś komuś się przyda.
Lokucje, czym one się różnią od takich, nie wiem, czy dobre słowo, klasycznych objawień, wizji?
No klasyczne objawienie mamy w Fatimie, gdzie przychodzi Matka Boża, pojawia się pewien obraz, ten obraz jest widoczny, postać Maryi, czasami emanujące światło, wizje przedstawione są, na przykład tajemnicy fatimskiej, jest wizja piekła, jest wizja prześladowanego kościoła, więc jest to zapis pewien symboliczny tego, co będzie przyszłością Kościoła i świata, ale jest też wewnętrzny głos, który słyszą, właśnie może nie tyle wewnętrzny, co zewnętrzny. Jest postać, która mówi do dzieci i dla nich jest to głos z zewnątrz. Lokucja jest głosem wewnątrz serca. Oczywiście będzie dużą zawsze trudnością i tutaj bez kierownictwa duchowego kapłana, który potrafi to rozeznać, jest to zawsze trudne, czy to jest właśnie nasza wyobraźnia, czy mówimy sami do siebie. Wiemy, że osób szalonych też nie brakuje, lub po prostu chorych, które myślą też, że mają takie wewnętrzne głosy. Ale jest to też doświadczenie duchowe. No, umiejętność rozróżnienia tego jest podstawą w życiu duchowym.
Zostało.
Księże, z jakim przesłaniem przyszła Matka Boża do Elżbiety?
Płomień miłości. Jest to hasło, które będzie towarzyszyło bardzo często. Matka Boża powie wprost o tym płomieniu miłości, że ten płomień pełen łask, płomień, który daje wam moje serce niepokalane, powinien wędrować od serca do serca. Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana i płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych ran mojego boskiego Syna. Mamy więc pod tym hasłem płomień miłości nic innego jak skierowanie myśli na płomień, to znaczy coś, co przynosi światło. Matka Boża mówi wprost o czasach ciemności, w który świat wchodzi, zła, w którym się zanurza i no dzisiaj nie trzeba tego udowadniać w każdym wymiarze, już pokoleniowym osób, szczególnie dotykających młodzież, dzieci. Wiele osób dzisiaj mówi o straconym pokoleniu. Bardzo nie lubię tego, jak mówimy o kimś, że jest stracony. Możemy powiedzieć o tym, że jest to na pewno pokolenie zagubione, ale nie stracone. I właśnie, żeby nie było stracone, przychodzi Matka Boża jako matka, która się troszczy o życie i przynosi pewną nadzieję na ratunek. I tym ratunkiem jest Jezus Chrystus, bo ten płomień, o którym Elżbieta też zapyta, ale o co chodzi z tym płomieniem? A Maria odpowie, to jest mój Syn, Jezus Chrystus, to On jest światłem świata.
Dzisiaj patrząc na ten obraz w sanktuarium świętego Józefa, który był wystawiony, płomienia miłości niepokalanego serca Maryi, to przedstawienie skojarzyło mi się z przedstawieniem obrazu Bożego Miłosierdzia, gdzie serca Pana Jezusa na obrazie Bożego Miłosierdzia nie widać, a widać te promienie, tam są zupełnie inna symbolika promieni. Tutaj też jest serce Matki Bożej, którego też nie widać, ale widać to światło. W związku pewnie między tym orędziem a Bożym Miłosierdziem nie ma. Ja tutaj bardziej chyba, że jest, bo...
Związek z Bożym Miłosierdziem jest bardzo, bardzo mocny. Dla mnie też to było zaskoczenie, ponieważ mamy takie zapiski u siostry Faustyny w dzienniczku, kiedy Pan Jezus mówi: palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Albo nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia, ochłodzisz przez to serce moje, które pała płomieniem. Powołałem klasztory, aby uświęcić świat, z nich ma wybuchnąć płomień miłości i ofiary. Tu mamy wprost nawet takie sformułowanie. Tutaj, ponieważ jeżeli Matka Boża Elżbiecie definiuje, że tym płomieniem miłości jest Jezus Chrystus, a tutaj w dzienniczku Faustyny, wcześniej już, bo przecież to są lata 30., kiedy Faustyna spisuje to spotkanie swoje z Jezusem. Mamy też odniesienie do płomienia miłości, więc widzimy tu jakąś kontynuację, jakąś taką Bożą myśl, ciągłość, bo zawsze chodzi o to samo. To chodzi o Bożą obecność w tym świecie i o sposób przezwyciężenia ciemności, którą no najbardziej już widzimy fundamentalnie w Ewangelii świętego Jana, kiedy święty Jan właśnie posługuje się tą metaforą światła i ciemności. Pamiętamy tę scenę, kiedy Judasz po zdradzie z wieczernika wychodzi, a święty Jan zapisuje, a była noc.
Księże, jeżeli chodzi o objawienia Matki Bożej w Fatimie, czy jest jakieś nawiązanie do tych wydarzeń z 1917 roku i późniejszych, które doświadczała siostra Łucja, czy jakoś można łączyć, mówić o kontynuacji, uzupełnieniu Fatimy, czy tą drogą raczej nie trzeba tutaj w tym wypadku iść?
Koniecznie trzeba. Moim zdaniem jest dzisiaj Fatima jest kluczem interpretacyjnym do wszystkiego, co w tej chwili dzieje się w świecie i w Kościele. Również to, co za naszą wschodnią granicą się dzieje. I taką rolę też od początku widziała Elżbieta, ponieważ już podczas pierwszego objawienia tej lokucji, którą miała 15 kwietnia 1962 roku, kiedy Matka Boża właśnie przekazuje jej płomień miłości i prosi, aby przekazywała go innym, Elżbieta mówi wprost: czy mogłabyś uczynić cud, aby mi uwierzono? Tak jak zrobiłaś to w Fatimie. A wtedy Matka Boża też daje bardzo zastanawiającą odpowiedź, bo mówi: i tak mi nie uwierzą, tak jak nie uwierzyli w Fatimie. Więc tutaj to połączenie jest bardzo wyraźne. Czego dotyczy? Otóż no, głównym przesłaniem Fatimy jest obietnica triumfu niepokalanego serca Maryi. To znaczy, że przyjdzie taki moment, który wyrośnie z czasu doświadczenia, próby, potężnego kryzysu, upadku wiary, cierpień i prześladowań. Trzecia część tajemnicy fatimskiej na to jasno wskazuje, na którym nastąpi moment triumfu niepokalanego serca, kiedy moc zła zostanie złamana i Matka Boża obiecuje, że na pewien czas zapanuje pokój. Czyli zapowiada taką epokę, w którym to, co Jan Paweł II mówił, że zostanie złamane zło strukturalne. To jest to, co upominał się tutaj w Kaliszu również, przecież dotyczącą życia ludzkiego, bo to jest zło strukturalne. Póki aborcja jest wpisana jako prawo, które dopuszcza prawo państwowe, staje się złem strukturalnym, grzechem strukturalnym i cały mechanizm państwa, ten struktura państwa przez to bierze na to odpowiedzialność, a więc ostatecznie naród, bo jeżeli szczycimy się, że jesteśmy demokracją, a demokracja to są rządy większości, jeżeli większość zgadza się na śmierć, tak jak pamiętamy wszystkie sprzed 2-3 lat te czarne marsze, kiedy przecież wiele kobiet wyszło i krzyczało na polskich ulicach prawa do zabijania własnych dzieci. Ja wtedy byłem, pamiętam, wewnętrznie bardzo wstrząśnięty, bo sobie tak uświadomiłem, to jest straszna modlitwa, kiedy matki, kobiety, prowadząc swoje małe dzieci za rękę obok, żądały prawa do śmierci dla własnych dzieci. Pierwszą myśl, jaką wtedy miałem, mówię, to będzie wojna. Chcecie prawa, by wasze dzieci zginęły? To najczęściej realizuje się podczas wojny. Skutkiem, konsekwencją grzechu aborcji jest śmierć, która może przyjść właśnie nie z tego kierunku, kiedy ci, którzy jej żądają, może przyjść. Więc połączenie tego z orędziem fatimskim jest dla mnie bardzo wyraźne, bo na początku lat 60., dokładnie w 60. roku siostra Lucja pisze list, w którym prosi papieża, czy sugeruje mu, żeby jest czas właściwy na ogłoszenie trzeciej części tajemnicy fatimskiej, tej, która mówi o prześladowaniu Kościoła, o sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół. Wiemy, że do tego nie doszło, dopiero Jan Paweł II w 2000 roku zdecydował się upublicznić trzecią część tajemnicy fatimskiej, a 60. rok i w ogóle lata 60., ta dekada była bardzo istotna dla przemian w świecie, które nastąpiły w życiu Kościoła. W 62 roku rozpoczyna się Sobór Watykański, który przynosi potężne zmiany, też wprowadza w sporej części Kościoła potężny kryzys, także kapłaństwa, przecież 100 tysięcy kapłanów odchodzi, życie zakonne jest załamane, więc z jednej strony ruch odnowy, takiej jakiejś nadziei na odnowę życia duchowego, a z drugiej strony jednak potężny zamęt, który panuje. Do tego połączony jest jeszcze rewolucja kulturowa, seksualna, zmienia się wszystko, połączone to było również z rozwojem medycyny, środków antykoncepcyjnych. Paweł VI pisze swoją słynną encyklikę, jedna, która zostaje odrzucona, nie zostaje przyjęta o szacunku do życia ludzkiego. I to wszystko sprawia razem, że ten zamęt tamtych czasów skierował świat już w tą stronę, którą znamy teraz, co Matka Boża przepowiedziała Fatimie jako rozprzestrzenienie błędów Rosji. Dlatego rok 60., kiedy siostra Lucja pisze do papieża o czasie właściwym i również w 62 roku, kiedy Elżbieta słyszy orędzie płomienia miłości, Matka Boża mówi, że nie uwierzą mi tak jak Fatimie, że już coś się wydarzyło, że ta obietnica triumfu niepokalanego serca będzie realizowała się w inny sposób. I ten inny sposób, no to właśnie mamy w Fatimie, że albo to jest przez zawierzenie, przez poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu, trwanie na modlitwie wynagradzającej przez pierwsze soboty, albo właśnie prześladowanie Kościoła. Matka Boża mówi wprost, wiele narodów zginie. To jest bardzo polityczny, mocny postulat, który no mówi nam, jak może wiele narodów zginąć, no albo przez wojnę, albo przez jakiś potężny kataklizm, coś, co no ma zasięg już globalny. I teraz, kiedy papież Franciszek poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Maryi, wydaje mi się, że realizuje się scenariusz B. Ale ten scenariusz też jest dobry, ponieważ zawsze na jego końcu jest triumf niepokalanego serca. Tylko to jest kwestia wyboru drogi, jaką tam dojdziemy. I w orędziu płomienia miłości Matka Boża Elżbiecie też ujawnia, na czym ten triumf niepokalanego serca będzie polegał. Między innymi również na takim nowym wylaniu Ducha Świętego, więc odnowie Kościoła, o takim, myślę, że kiedy ludzkość wreszcie odetnie, uwolniona w jakiś przedziwny sposób, od niewalającej siły grzechu, bo Matka Boża mówi, płomień miłości mojego niepokalanego serca oślepi szatana, że on no w tej chwili ludzie są zaślepieni propozycją szatana, który w każdej dziedzinie życia triumfuje i z ideologią nie ma żartów, to widzimy dzisiaj, że zostały wywrócone definicje małżeństwa, rodziny, płci, wszystkiego, co już jest fundamentalnie istotne za samo człowieczeństwo. I Matka Boża przed tym wszystkim przestrzegała. Ale jakoś nikt się nie przejmował, mówią, jakoś to będzie, a okazuje się, że jakoś to będzie raczej jest źle. No i jeszcze no, czujemy oddech wojny za sobą. A to orędzie przynosi nam nadzieję, że kiedy się modlimy, gdy trwamy na modlitwie, to modlitwa zawsze przynosi zwycięstwo. Kapitalnie to ujął patriarcha Libanu, Bahara Rej, który powiedział jako komentarz do tego aktu zawierzenia, poświęcenia Libanu w 2012 roku bodajże, niepokalanemu sercu Maryi i sercu Pana Jezusa i tam się niektórzy śmiali, że tam wymyśla takie rzeczy. A wtedy patriarcha odpowiedział, jeżeli pytają nas, dlaczego to zrobiliśmy, to odpowiadam, ponieważ wierzymy, że modlitwa zmienia naszą rzeczywistość. To jest potężny postulat i nie powinniśmy nigdy w to wątpić, że gdy modlimy się, to modlitwa zmienia naszą rzeczywistość. O tym mówi orędzie fatimskie.
Ubrana w światło, cała piękna, Ty nosisz w sobie Boga blask, bo nie ma w Tobie zmazek grzechu. W Tobie jest pełnia łask. Ubrana w miłość, nią brzemienna, Bóg w Twoim sercu znalazł dom. Książę pokoju w Tobie zamieszka. To Ty nam dałaś go.
Tobie, Maryjo, oddajemy nasze serca, niosąc składanie.
Tych znanych nam objawień różnych, nie tylko w Fatimie czy w Lourdes było tych objawień wiele uznanych przez Kościół. Matka Boża przychodziła tam z jakimś tytułem i czasem też wzywała do jakichś szczególnych praktyk pobożnych, nowych. Czy w tym wypadku też możemy o czymś takim powiedzieć?
Właśnie, że nie. I to jest, uważam, że kapitalna sprawa, że tutaj Matka Boża nie przychodzi z jakimś nowym nabożeństwem. Zresztą w Fatimie też nie. Matka Boża wzywa do tego, chce, żebyście codziennie odmawiali różaniec, ale sprowadzenie orędzia fatimskiego do tego, żeby wyjść z figurką wokół kościoła i odmówić różaniec, jest mocnym spłyceniem tego orędzia, ponieważ ono dotyczy potężnej obietnicy triumfu niepokalanego serca. I Matka Boża tam mówi o konieczności zawierzenia Rosji przez papieża, w łączności z biskupami, więc tu każdy według swojej funkcji odpowiedzialności w Kościele ma swoje zadanie, a do ludzi świeckich należy praktykowanie pierwszych sobót miesiąca wynagradzających. W pomieniu miłości mamy bardzo podobnie. Również nie chodzi o żadną koronkę, modlitwę, choć znajdziemy taką modlitwę, zresztą bardzo piękną, ale Matka Boża wcale nie mówi, żebyście ją powtarzali tam ileś razy dziennie, a coś tam, coś tam. Raczej chodzi w płomieniu miłości o pewne wejście w zaangażowanie, że uczestniczę świadomie w Bożym planie, który Bóg realizuje przez Maryję. I trwanie na modlitwie, w zawierzeniu, to co w zasadzie to jest też taki polski fenomen, od paru lat to widzimy, jak bardzo dużą popularnością cieszy się oddanie 33, to na wzór świętego Ludwika Glinion de Montforta. I ludzie nie przeczytali o tym nigdzie w żadnym komunikacie kurialnym, tylko oddolny ruch się zrodził, konieczność poświęcenia się Matce Bożej, to oddania jej się w całkowitą niewolę, przecież kto dzisiaj używa słowa niewolnik, ale to stało się właśnie od dołu zupełnie jakąś potrzebą serca i ludzie przez pół godziny dziennie, przez 33 dni siedzą nad tą książeczką, medytują, przebijają się przez te treści. Po co? No bo chcą być całkowicie oddani do dyspozycji Maryi. I to jest właśnie główna idea też płomienia miłości. Oddać się do dyspozycji Maryi. Ona wie, jak to wykorzystać. I właśnie w tej obietnicy, o której mówi również do Elżbiety, jak to się dokona, wskazuje na to nowe zesłanie Ducha Świętego. I jest bardzo taki urokliwy zapis w dzienniczku z 24 marca 1963 roku, kiedy podczas rekolekcji Elżbieta pisze: Pan Jezus odbył ze mną poważną rozmowę. Tak jakby z Panem Jezusem można niepoważne rozmowy odbywać, ale właśnie podczas tej rozmowy poprosił, bym jak najszybciej przekazała biskupowi słowa, które polecił mi zapisać. Dużo mówił o czasie łaski i wylaniu Ducha Świętego, które, jak podkreślił, i tu jest cytat, będzie można porównać z pierwszą pięćdziesiątnicą, gdyż na ziemię spłynie moc Pocieszyciela. Ten wielki cud wstrząśnie całą ludzkością. Stanie się to dzięki działaniu łask płomienia miłości naszej Najświętszej Matki. Więc sam Pan Jezus wskazuje, że ta nowa pięćdziesiątnica, więc nowy wieczernik, będzie miał związek z Maryją, tak jak pierwszy wieczernik nie funkcjonował bez Maryi, bo w Dziejach Apostolskich czytamy, że trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Znów Maryja gromadzi swój Kościół, który został jej powierzony pod krzyżem przez Jezusa, aby całkowicie znowuż oczyszczony oddać go tak, jak Pan Bóg to zaplanował. I to ta nowa pięćdziesiątnica, no to jest nic innego, jak przecież czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. To jest odwaga w głoszeniu Ewangelii. To są cuda, które się dokonują. To jest właśnie zwycięstwa wiary nad niewiarą.
Księże, przygotowując się do tej rozmowy, przyznam się, szczególnie w internecie szukałem informacji. Jest ich dosyć dużo, nie do wszystkich byłem przekonany, czy rzeczywiście one są prawdziwe, ale znalazłem informacje takie, że Matka Boża zwróciła szczególną uwagę na dwa dni, na czwartek i na piątek, i jeszcze jest jakiś związek między tym orędziem a modlitwą za kapłanów.
Tak, internet, najpierw trzeba powiedzieć, oczywiście jest kopalnią bezmiernej głupoty i bezmiernej wiedzy. I trzeba bardzo tutaj uważać na źródła. Ale jeżeli trzymamy się właśnie orędzia, które otrzymuje Elżbieta, najpierw trzeba sobie uświadomić, że Pan Jezus podaje Elżbiecie pewien program, jej ascetyczny program, jak ma ułożyć swój tydzień. I te wezwania dotyczą jakby najpierw samej Elżbiety. To wskazanie na czwartek i na piątek jako dni szczególnie poświęcone modlitwie za kapłanów wiąże się też z pewnym planem Pana Boga w stosunku do odnowionego Kościoła, w którym rola kapłanów jest nieodzowna, ponieważ pierwszą rolą kapłana, jego misją jest sprawowanie Eucharystii, sprawowanie sakramentów w ogóle, ale koncentruje się ono na Eucharystii, ponieważ kapłaństwo realizuje się przez złożenie ofiary. Potrzebny jest kapłan, potrzebny jest ołtarz, wtedy dochodzi do złożenia ofiary, a więc uobecnienia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To jest tajemnica zbawienia. I w momencie, kiedy jesteśmy świadkami poważnego kryzysu, zarówno w dziedzinie powołań, jak i również wśród powołanych samego kryzysu, co do sensu misji, którą mają wypełniać, to odnowa życia kapłańskiego, duchowości kapłańskiej, na nowo odkrycia tego jest sprawą fundamentalną. I dlatego Matka Boża mówi Elżbiecie wprost, że właśnie ten cud płomienia miłości rozpocznie się od kapłanów. Elżbieta pyta, czy będzie miało to związek z karmelitami, ponieważ ona sama należała do trzeciego zakonu karmelitańskiego, a Matka Boża mówi, że nie. I choć tam jej spowiednikiem był karmelita, to myślę, że ojcowie karmelici odpowiedzą na to ochoczo, ale też oczywiście przekracza to wezwanie i misja tylko do jednego zakonu, ponieważ w ogóle dotyczy osób konsekrowanych, jak i kapłanów w pierwszej roli, a potem ma się rozlać na wiernych świeckich, tak aby każdy poczuł się częścią tej misji odnowy, jaką Matka Boża planuje zgodnie z jej planem. Wspaniały jest to program duszpasterski.
Księże, podczas dzisiejszego spotkania tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa wystawiony był piękny obraz Matki Bożej, obraz płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Czy ten obraz jest jakoś związany, nie wiem, wynika z prośby Matki Bożej o namalowanie takiego obrazu, bo też czasem podczas objawień takie czy prośby Matki Bożej są? Jak widziała, jak opisywała Elżbieta Matkę Bożą?
Ja nie bardzo kojarzę taki szczegółowy opis wyglądu. Sam ten obraz, on powstał w ramach tego ruchu płomienia miłości i został jakoś zaakceptowany w ruchu, którego swoje centrum ma w Budapeszcie, jako taki znak rozpoznawczy, ale żeby on wprost wyrastał z jakiejś konkretnej wizji Elżbiety, to ja osobiście nie kojarzę. ale to na to też właśnie dzisiaj zwróciłem po raz pierwszy jakoś uwagę, że te kolory, w których Matka Boża jest ubrana, płaszcza, welonu, są kolorami Trójcy Świętej. I najpierw niebieski, kolor Boga Ojca, potem zielony, kolor Ducha Świętego i w czerwonym welonie jakby Matka Zawierzenia we krwi Chrystusa, obecna pod krzyżem. Łączy to tajemnicę Maryi z tajemnicą Trójcy Świętej. I to znowuż jest objawienie, bo kiedy siostra Łocja widzi już Ponta Verde właśnie ten obraz Trójcy Świętej, która łaskę spływa przez serce Maryi i przez jej dłonie, i obok pojawiają się te dwa słowa: łaska i miłosierdzie. Tajemnica życia Maryi, które całkowicie należy do Trójcy Świętej i przez nią Trójca Święta również działa w Kościele. Jest, myślę, że czymś, co chyba odkryjemy jeszcze, że to jest jeszcze przed nami trochę.
Już na koniec może się zrodzić w naszych słuchaczach pytanie. No dobrze, pięknie ksiądz opowiada o tych objawieniach, o tych doświadczeniach mistycznych, ale co na to Kościół?
Kościół zatwierdził to w osobie kardynała Piotra Erdo, biskupa Budapesztu, i te orędzia, lokucje Elżbiety Kindelman Majomaim Imprimatur. A polski przekład również ma Nihil Obstat Kurii Krakowskiej, więc można, ufając autorytetowi Kościoła, rozważać to dla prywatnej wzrostu prywatnej pobożności.
Księże, niech ta rozmowa zostanie taka niedokończona, niech będzie zachętą do tego właśnie, żeby sięgnąć po książkę, może coś więcej na temat tej książki.
To jest Dziennik Duchowy Elżbiety Kindelman, Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Dziennik duchowy, i tak też trzeba go czytać, jako osobiste doświadczenie jej drogi z Bogiem i doświadczenia spotkania z Maryją, w której każdy, myślę, że z nas może odnaleźć także swoją własną drogę. Życzę wszystkim, by Płomień Miłości Maryi płonął w waszych sercach, abyście byli świadkami miłości Jezusa nieskończonej. Wszystkiego dobrego.